Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Szczególną formą czytania tekstu literackiego jest jego adaptacja, inscenizacja czy ekranizacja. I dziś o tym właśnie doświadczeniu porozmawiamy z młodymi twórcami słuchowiska Czerwony Kapturek, które zostało nagrane w Radiu Gdańsk i zostanie też zaprezentowane na naszej antenie w Salonie Artystycznym w najbliższą niedzielę, ale swoją premierę będzie miało już jutro w Domu Zarazy na festiwalu Titelitury poświęconym twórczości braci Grimm. W osieroconym Domu Zarazy, bo wczoraj rano zmarła Danuta Rolke-Poczman, twórczyni tego miejsca, miała 85 lat. Była dobrym i gościnnym duchem Domu Zarazy, tam zapraszała artystów i tam jutro przez cały dzień będzie trwał festiwal, a na nim właśnie znajdzie się słuchowisko Czerwony Kapturek, słuchowisko z chapsem. Próbka? Proszę bardzo.
Wilk położył się z powrotem do łóżka i zasnął, przy okazji głośno chrapiąc.
Jak się czujecie w radiowym studiu po nagraniu w nim słuchowiska Czerwony Kapturek? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Jak w domu?
No trochę w sumie.
No przyznam szczerze, że myślę, że to jest niesamowita frajda, że możemy w ogóle tutaj być, nagrywać słuchowisko. Dla mnie jako reżysera jest to też pierwsze słuchowisko, które nagrywałem. Jest to niesamowite i przyznam szczerze, że tak, czujemy się troszeczkę jak w domu, jeżeli można tak powiedzieć, bo jest nam tutaj bardzo wygodnie, przyjemnie i bardzo miło nam się nagrywało.
Jan Orszulak, reżyser, a aktorów poproszę, żeby się przedstawili. Dobrze? Tak w kółeczko.
Maja Ciesielska.
Zuzanna Szura.
Wiktoria Rusin.
Paweł Rot.
Julia Bajerska.
Cezary Marcinkiewicz.
Witam was serdecznie w radiu i powiedzcie tak na gorąco i po sesji. Dowiedzieliście się czegoś nowego o sobie, o aktorstwie albo o radiu, nagrywając to tutaj właśnie?
Ja się dowiedziałem, że mogę tak głośno chrapać.
Tak, ja na pewno, że można bardzo dużo zdziałać właśnie w takim miejscu, jak właśnie wykorzystać wreszcie ten nasz głos, żeby go jakoś móc modulować, zmieniać i że faktycznie może mieć to jakiś przekaz dla jakiejś historii i potem dla szerszej gamy widzów.
Reżyser.
Jak się czuję w tym? To jest bardzo dobre pytanie. Z pewnością jest to naprawdę nowe doświadczenie, ale którego chciałem spróbować, ponieważ myślałem też o tym, czy właśnie nie spróbować swoich sił w tych nowych, jak to nazwać, dziełach, które się teraz tworzy, na przykład na Storytel, czy w audiotece, tych pięknych książkach, które się opowiada właśnie tylko i wyłącznie za pomocą głosu. Więc myślę, że to było takie przetarcie się, zobaczenie, na czym to w ogóle polega. I wiele doświadczeń na pewno zdobyłem, nawet poprzez tak krótką mimo wszystko realizację, no bo te bajki braci Grimm nie są długie, ale było to z pewnością bardzo ciekawe doświadczenie, wiele mnie to nauczyło i cieszę się, że z tymi młodymi ludźmi, którzy siedzą naprzeciwko mnie, miałem akurat możliwość pracy i tworzenia, bo są naprawdę cudowni.
No, zgadzam się, byłam obserwatorką waszej pracy tu w studiu. To teraz powiedzcie tak szczerze, o czym jest wasz Czerwony Kapturek?
Uważam, że nasz Czerwony Kapturek jest czymś, co już istnieje od długiego czasu, tak, sama bajka, ale w nowym wydaniu, w nowym przekazie. Nawiązuje bardziej do tego, że Czerwony Kapturek nie jest tylko małą, zagubioną istotką, która nie może sobie z niczym poradzić i los robi z nią, co chce. Tylko, że sama może również zdziałać wiele rzeczy, że jest jednak dziewczyną, która już zaczyna rozumieć nieco, co się dzieje w świecie. Ma też prawo do strachu, do różnych emocji, ale jak najbardziej dąży do tego, żeby się usamodzielnić i pokazać, że faktycznie też jako dziewczyna, co myślę, że jest ważne, żeby to podkreślić, jest w stanie być samodzielna i jednak zwalczać jakieś przeciwności losu.
No, na pewno nie jest to typowa bajka dla dzieci, jakiego my Czerwonego Kapturka poznawaliśmy w dzieciństwie. Jest to jakby bajka o dziewczynie z problemami tak naprawdę, z problemami, z którymi mierzy się teraz większość społeczeństwa, bo na pewno są osoby, dzieci, nie tylko dziewczynki, ale też chłopcy, którzy zmagają się z rodzicami, z alkoholizmem rodziców, z dziadkami, których bardzo kochają, ale których w każdej chwili mogą stracić, bo taki właśnie był Czerwony Kapturek i takiego staraliśmy się pokazać. Ale też dziewczynę, która pomimo tego wszystkiego stara się być silna, i dać siebie wszystko, bo ona jest kobietą i to ona przeżyje to życie za siebie.
A jak to się pojawiło, to, że matka, no wiadomo, jak daje koszyczek z winem, to wino jakoś tam się kojarzy. Ale że ona sama jest pijąca i pijana. Dużo się mówi o tym, że po lockdownie ten problem się nasilił, prawda? Że w domach bywa różnie. Ale jak to u was w waszym myśleniu, czy może Jana się pojawiło?
Ja bardzo chciałem, żeby to się stało uniwersalne, żeby ta bajka stała się uniwersalna, a problem alkoholizmu wydał mi się najbardziej powszechnym problemem, który jest w Polsce, u nas, na naszym podwórku. I rozmawiając z wieloma osobami z liceum czy ze studiów, no, te osoby tego nieraz doświadczały. Także po pierwsze chciałem jeszcze bardziej zbrutalizować ten tekst, bo to jest brutalne, że rodzic tak bezpośrednio jest zalkoholizowany przy dziecku. Nawet około 14-15-letnim, w jakim mniej więcej ten czerwony kapturek nasz wieku się znajduje. A po drugie właśnie, żeby to było polskie. Żeby to było też troszeczkę nasze. Chcąc, nie chcąc, niestety powiedziawszy, ale no tak trzeba powiedzieć.
A stosunek czerwonego kapturka do babci. I w ogóle wasz do ludzi starszych. Babcia ukochana, ale ja tu słyszałam, że mów wolniej. Starzy ludzie mówią wolniej. Babcia może będzie, ale może nie tak długo, jakbyśmy chcieli z nami. Taka, która nie wie, co wnusi dać, ale wiadomo, że dałaby wszystko, prawda? I to, co daje, to jest cudowne. Odpowiedziałam trochę
wszystko,
za was.
Wszystko, co ma.
Tak, ale teraz wy odpowiedzcie. I to nie tylko dziewczyny przecież mają babcie.
No, ja bardzo kocham swoją babcię i... Bliżej? Tak,
ta, bliżej. No.
Dobrze. Tak, ja na pewno bardzo kocham swoją babcię i najchętniej oddałbym jej wszystko, bo wiem, że ona zrobiłaby dla mnie to samo. I tak to już jest.
Ja na pewno moją babcię bardzo doceniam i właściwie zawdzięczam jej większość mojego dzieciństwa, bo moi rodzice bardzo dużo pracowali, więc każde wyjazdy, weekendy, ferie były spędzone u babci i na pewno bardzo szanuję i doceniam to, co dla mnie zrobiła.
I ja to... jeszcze mogę dopowiedzieć, że no, moje babcie już nie żyją niestety, chcąc nie chcąc, świętej pamięci, ale wydaje mi się, że ten stosunek do starszych też się zmienił właśnie podczas no, tej sytuacji pandemicznej, w której jesteśmy. No. Słyszy się codziennie o zgonach głównie starszych ludzi. Ta śmierć jest z nami już bardziej powszechna, powiedzmy, niż kiedyś. I chcieliśmy chociaż trochę, może w brutalny sposób, ale jednak troszeczkę zażartować z tego, trochę wyśmiać jakiś absurd życia i śmierci w ten sposób.
No ta bajka sama w sobie jest trochę absurdalna, prawda? Ja już jako dziecko nie wierzyłam w to, że wilk połknął babcię i wnuczkę. Jeszcze pamiętam, że to było jednym hapsem. I potem, że jak mu się rozpruje brzuch, to one wyskoczą, prawda? No wiadomo, bajka to bajka. No ale z drugiej strony są przecież filmy animowane i fabularne, które posługują się, powiedzmy, że podobną estetyką, tak? Jak wyście teraz na to patrzyli? Na tę opowieść o tym wilku, o tym brzuchu, bardzo metaforycznie, czy tak jak z kina gore, czy cokolwiek?
Tak, ta bajka zdecydowanie jest abstrakcją, która posiada również w sobie wiele prawdziwości. Tak jak każda bajka posiada to ziarnko prawdy, to ziarnko rzeczywistości, realnego świata. I wydaje mi się właśnie, że problemy, które są w niej poruszone, są właśnie najważniejsze i realne. I tak naprawdę ta abstrakcyjność jest tylko otoczką dla całej historii.
Czyli rozumiem, że nie mówimy tu o rozcinaniu brzucha, tylko o tym, że są ludzie, którzy mogą być dla nas jakimś zagrożeniem, tak? Chyba o tym to jest. Straszna prawda, ale prawda.
Wydaje mi się, że też mimo wszystko ja to odebrałem, pisząc tę akurat adaptację dla nas, jako takie... taką opowieść trochę o zemście mimo wszystko. Młodych i nie tylko młodych, młodych duchem jak babcia, kobiet, na właśnie swoich oprawcach. Także to jest też taka, wydaje mi się, chyba jeszcze głębsza prawda o tej bajce.
Gajowy powinien się wypowiedzieć tutaj, to znaczy, przepraszam, ale Cezary, który gra tak rolę Gajowego, który jest takim mężczyzną tutaj pozytywnym, można powiedzieć, chociaż trochę zmarginalizowanym chyba. Co on się tak pojawia, robi swoje?
Bo mało jest pozytywnych mężczyzn.
Nie chciałabym być rzeczniczką takiej tezy. Mam nadzieję, że to nieprawda. Ale powiedz ty, Cezary, co myślisz?
O Gajowym sądzę to, że mimo, że jest dobrym, takim, jest swego rodzaju takim jakby szeryfem, który panuje w lesie, to mimo wszystko jednak taki cień zła mimo wszystko w nim zostaje i kiedy widzi właśnie tego wilka, to słychać po nim, że to zło się w nim obudziło i jakby chce za wszelką cenę dobić tego wilka i załatwić go raz na zawsze.
To nasz gejowy wilk trochę jak Batman i Joker. Nemezis właśnie.
To są tacy bohaterowie. No właśnie, a cała ta historia, bajka, granie w tym, zajmowanie się tym, to wam się teraz wydaje właśnie takie bardzo ożywianie rzeczy retro nieżywych, czy też może fajne, ciekawe?
Ja uważam, że jest to bardzo ciekawe i też osobiście już kiedyś brałam udział w przedstawieniu o Czerwonym Kapturku i również byłam babcią, więc coś w tym musi być, coś musi być na rzeczy, ale uważam, że przywoływanie takich na przykład bajek albo właśnie treści już, które liczą sobie wiele lat i wiele ludzi już przez nie przebrnęło, że tak powiem, jest bardzo dobre, ponieważ jest to w miarę powszechna treść, którą właśnie wiele ludzi zna, ale można ją interpretować w różny sposób, tak jak my właśnie nie przedstawiliśmy bajki po prostu o jakimś zbieraniu kwiatków czy czymś w tym stylu, ale faktycznie można w tym zawierać różne bardziej jeszcze wartościowe treści. A przy okazji sama bajka jest ciekawa i w takim wydaniu na pewno interesująca.
Wartościowe i dojrzałe treści też, tak. Prawda? Takie od razu dostaliśmy, kiedy usłyszałem, że mam w ogóle wziąć pod uwagę coś z braci Grimm, na zlecenie właśnie Kamili Osowskiej, dzięki której tu jesteśmy, pomyślałem sobie, że chciałbym wziąć coś bardzo uniwersalnego. Raczej nie bajki, które już zostały zapomniane, bo przecież Grimmowie mają tyle tych bajek, których tak naprawdę nawet jako dzieci nie poznaliśmy, ale chciałem wziąć coś bardzo uniwersalnego, mocnego i właśnie przerobić na taką dojrzalszą stronę, taką bardziej brutalną. Zresztą takie było też zalecenie, że ma to być bajka dla młodych dorosłych i starszej młodzieży, nie dla dzieci lub młodszej młodzieży. I z takimi wytycznymi myślałem od razu o tej bajce, też rozmawiałem właśnie z młodymi aktorami, o czym to mniej więcej będzie i w co wchodzą. I tak wszyscy się ucieszyli, że właśnie jest tu taka nutka, powiedzmy, feminizmu, no bo większość tutaj z nas to też wspaniałe kobiety młode, więc od razu się ucieszyły.
To jest baśń braci Grimmik. Pewne konkretne zadanie, które wykonaliście, wzięliście w tym udział, jakoś przeżyliście, dodaliście na pewno coś od siebie, ale ja chciałam skorzystać z tego, że się spotykamy i zapytać, co wy teraz czytacie bądź oglądacie, tak w ogóle.
Myślę, że w obecnym czasie, zważając na to, że jesteśmy w liceum, większość czasu naszego pochłaniają lektury, chcąc, nie chcąc.
Ponieważ z Zuzią i z Julką jesteśmy razem w klasie, czytamy aktualnie Chłopów i Moralność pani Dulskiej. Są to lektury z polskiego i faktycznie ciężko napisane, bo no nie jest to napisane takim językiem, jakim my napisaliśmy, jakim nasz reżyser pisał językiem, ale też przekazują jakieś treści, też pokazują nam, jak żyli kiedyś ludzie. Oprócz tego to z filmów, to na Netflixie, ale również odwiedzamy kina, bywamy w teatrach, chociaż był taki czas, gdzie nie mogliśmy się poruszać ze względu na pandemię, to jednak, gdy już to otworzyli, od razu ja z moją mamą pognałyśmy do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl. Wydaje mi się, że no, lubimy takie rzeczy.
Tak ogólnie, nie no, Chłopów to ja też czytałam, to moglibyśmy pogadać, ale nie czas i miejsce. Chociaż trochę mnie to właśnie interesuje, czy wy jesteście teraz jeszcze chętni, żeby się zachwycić właśnie tym, jak Raymond pisał? Czy was to już tylko męczy i nudzi ten inny język i co?
Ja myślę, że często po prostu sama otoczka tego, że książka nazywana jest lekturą, już może w jakimś stopniu zniechęcić po prostu, bo jest to jakiś obowiązek, ale raz nasza pani od historii powiedziała coś, co też według mnie było bardzo mądre, że gdyby nam zakazano teraz na przykład czytać Dziady albo Chłopów, to byśmy zaczęli to czytać, więc uważam, że jest w tym dużo prawdy, bo często właśnie jak ktoś jest nakazywany, to po prostu automatycznie się nie chce tego robić, a jak jest zakazane, to chce. Ale tak jeszcze właśnie a propos samej jakiejś literatury czy filmów, na pewno jest to bardzo subiektywne, ale też tak pomyślałam, że właśnie a propos tego, że Kapturek jest już powiedzmy wieloletnią rzeczą, którą teraz możemy na nowo przedstawić, to osobiście bardzo wciągnęłam się teraz w świat Dune'y, w Franka Herberta, ponieważ jest to już tam książka z 1965 roku, ale została właśnie przedstawiona teraz w nowym wydaniu w filmie i osobiście jestem teraz fanką, ale myślę, że też to jest taka ciekawa sytuacja, że już taką znaną kiedyś książkę bardziej, której myślę, że nasze pokolenie nie kojarzy aż tak dobrze. Dzięki filmowi na przykład ja teraz przeczytałam książkę i faktycznie bardzo się zainteresowałam.
Wracając do tych lektur. Z lekturami to jest też trochę tak, że trochę. Dużo zależy od nauczyciela, który przekazuje nam tą jakąś tam interpretację, wprowadza nas trochę w ten świat książki. I rzeczywiście im bardziej nauczyciel będzie na nas naciskał, że mamy przeczytać daną lekturę, tym mniej nam się będzie chciało. Oczywiście to zależy od osoby, ale myśląc ogólnie, wydaje mi się, że jest jakaś taka zasada. Ale jednak chciałem powiedzieć, że ostatnio omawiamy w mojej klasie Lalkę Bolesława Prusa. Długa książka i też na początku, jak pani nam powiedziała, musicie przeczytać Lalkę, to jest moja ulubiona lektura. No to wszyscy byli przerażeni. Ale przeczytałem Lalkę i po paru lekcjach omawiania jestem zachwycony. Rzeczywiście te lekcje z nauczycielem, który wie, co robi i wie, jak omówić daną lekturę, no to okazuje się, że taką lekturę można polubić.
No i przede wszystkim ostatnio Paweł też na pewno przeczytał Otella, ponieważ razem pracujemy nad adaptacją tego szekspirowskiego arcydramatu w Teatrze Standby Studio na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie Paweł jako jedyny akurat z tej grupy tak docelowo należy. Choć ten projekt, który właśnie robimy, też przyjąłem pod banderą Standby Studio, żeby tak poszerzyć troszeczkę zasięgi tego wszystkiego.
A wracając do Czerwonego Kapturka, braci Grimm i Jana Orszulaka i Charlesa Perrault. Wasz ulubiony cytat albo to, co z tego zapamiętacie?
Ja mogę powiedzieć, że dla mnie na pewno jest to ostatni fragment i przestroga, którą mówi Kapturek. Ze względu na to, że no nie oszukujmy się, sama bajka porusza smutną rzeczywistość i współczesne problemy, które na pewno nie jedna osoba z rówieśników naszych miała styczność. Myślę, że poza samą bajką, która dla nas była, nie oszukujmy się, frajdą, nagrać coś takiego, zobaczyć jak to wygląda od naszej strony, to jednak refleksje na ten temat na pewno pozostaną na długi czas i ja myślę, że to właśnie ta ostatnia przestroga jest taka najbardziej trafna.
To ja na pewno zapamiętam słowa Kapturka, który podkreśla swojej mamie, że boi się iść do lasu i że to nie jest tak, że może wyjść sobie powiedzmy po ciemku albo nie po ciemku, ale na jakąś nieznaną drogę, gdzie może spotkać ją coś złego i jest w stanie powiedzieć, że faktycznie ona się tego boi, ale w znaczeniu właśnie nie, że się potknie czy coś, tylko że ktoś może ją spotkać, coś jej zrobić i uważam, że też jest to bardzo autentyczna rzecz, aby nie bać się mówić o jakichś swoich problemach, czy to jeżeli nam coś się przytrafi, czy związanych z jakimiś innymi naszymi problemami. I uważam, że to też jest ważna kwestia i przesłanie.
Ja przyznaję, że to bardzo mnie uderzyło, kiedy słuchałam, jak nagrywacie właśnie ten fragment. Dziewczyna jest mądrzejsza od swojej matki, prawda? Ona usiłuje ją zmusić do tego, żeby była rodzicem, żeby zrozumiała to, że ona się boi, że coś ją może złego spotkać. A rodzic, że tak powiem, nie dorasta do sytuacji, nie wie, co się dzieje w ogóle.
Tak. To jest bardzo przykra sytuacja. Ja jako scenarzysta i reżyser mam dwa ulubione fragmenty, które już podczas pisania wywarły na mnie samego wrażenie. Nie wiem, jak to określić. Jest to bardzo dziwna sytuacja, kiedy się coś pisze, a i tak wywiera na tobie wrażenie. Natomiast jest to sytuacja, w której Kapturek mówi pilnuj swojego futra do wilka na jego zapytanie o tym, co ma pod fartuszkiem. I uważam, że tak powinien w oryginale również odpowiedzieć Czerwony Kapturek. Jak również krew tryskała na całą chatkę, ponieważ wilk został wreszcie pokonany w taki sposób, w jaki chyba powinno się po prostu potraktować tak złe osoby.
Yes.
Tak, także. Kino zemsty a la Tarantino, ja myślę, że tutaj
Django Czerwonego Kapturka.
Tak, dokładnie. Django Czerwonego Kapturka.
Myślę, że w ciekawy sposób podkreśliliśmy to, że babcia, Gajowy i Kapturek autentycznie byli szczęśliwi, radośni, jak wilk tam dogorywał. Bo faktycznie...
Tak było w oryginale.
Tak, no drogą. Dokładnie. Jak kiedyś czytałam Kapturka, czy też właśnie jakieś przedstawienia były, nie myślałam o tym aż tak w ten sposób, bo skupiamy się na happy endzie, prawda? Ale tutaj faktycznie krew tryska, babcia, wnusia tam szczęśliwe, mówią już o winie i cieście. Także myślę, że to też faktycznie dało mi tak do zastanowienia, że no coś też tutaj to jest nie tak.
Takie właśnie te nowe adaptacje też pozwalają nam zobaczyć drugie dno. Dlatego ja uważam też, że trzeba odświeżać stare baśnie, bajki i pokazywać je na nowo.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Świetnie było z wami w studiu w radiu.
Dziękujemy
za gościnność.
I za słuchowisko też. Czerwony kapturek.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.